Wracamy do tematu szkoły podstawowej w Lipiu. To szkoła, którą samorząd chciałby zlikwidować. Teraz kuratorium oświaty wydało negatywną opinię w tej sprawie. Co samorząd zamierza zrobić w takim razie?
Opinia kuratorium jest wiążąca, natomiast od opinii kuratora oświaty istnieje możliwość odwołania i zamierzam z tej możliwości skorzystać i odwołać się do ministra edukacji w tej sprawie.
To jest oczywiście też proces długotrwały. Czy w takim razie liczy pan na to, że uda się jeszcze w tym roku temat zamknąć tak, aby od września rzeczywiście placówka przestała istnieć?
No, przepisy na to zezwalają, dlatego że głównym kryterium jest podjęcie uchwały intencyjnej oraz skuteczne poinformowanie rodziców, wysłanie pisma do kuratorium, do związków zawodowych do końca lutego, z tego co pamiętam. My to kryterium spełniliśmy, odwołamy się i będziemy oczekiwać z pokorą na decyzję ministerstwa. Rozmawiałem jeszcze z radnymi gminy Grudelina Dunajca w tej sprawie w ostatnim tygodniu i radni też podtrzymują swoje głosowanie i swoją opinię w tej sprawie i mobilizują mnie tak samo do skutecznego działania, które jest nakierunkowane na walkę o interes gminy Grudelina Dunajca, ale przede wszystkim też o jakość i ofertę kształcenia w naszej gminie, uwzględniającą również potrzeby dzieci, którzy uczyszczają teraz do szkoły podstawowej w Lipiu. Przypomnę, w klasach 1-8 do szkoły w Lipiu uczęszcza 20 uczniów, nie ma tam pierwszej, drugiej i ósmej klasy.
No bo to był jeden z tych głównych argumentów podnoszonych w kontekście likwidacji tej placówki, że jest tam mała liczba uczniów, prawda?
Tak.
Tutaj Kuratorium Małopolskie, Kuratorium Oświaty też wskazało pewne argumenty, które mówią jasno o tym, że likwidacja placówki byłaby niekorzystna dla dzieci. Między innymi kwestia górzystego terenu. Wiemy, że rzeczywiście prowadzą tam kręte, wąskie, strome drogi i szczególnie zimą byłby tu problem z dowożeniem dzieci do innych placówek. Co pan wójt na taki argument?
No ten argument jest jednym z najprostszych do zbicia, dlatego że jest sporo miejscowości, których nie ma szkół, a są równie kręte albo nawet bardziej kręte drogi, a bus tam dojeżdża. Patrząc nawet przez pryzmat mojej gminy Grudek nad Dunajcem, dzieci z Tropiej Roztoki są dowożone do Roztoki, do szkoły podstawowej i funkcjonuje to od lat. I dajemy sobie z tym radę.
Wąska jest rzeczywiście droga, czy ewentualne poszerzenie na przykład takiej drogi w perspektywie dowożenia dzieci w inne miejsca mają szansę realizacji?
Oczywiście, o ile będą zgody też właścicieli części nieruchomości znajdujących się przy drogach, aby część tych gruntów wydzielić i przekazać na gminę w celu poszerzenia tej drogi, nie widzę żadnych przeszkód, żeby w jakiejś przyszłości realizować taką inwestycję.
Tutaj też kurator małopolski, kurator oświaty podkreślał, że ten pomysł likwidacji jest przedwczesny, choćby też dlatego, że sam budynek szkoły znajduje się w bardzo dobrym stanie. Jest to w miarę nowa jednostka, także bardzo dobrze wyposażona. No, jak się pan odniesie do tej kwestii?
Znaczy tak, po pierwsze to należy się zadać sobie pytanie, po co tworzone są inwestycje jakiekolwiek samorządowe? No przede wszystkim są tworzone dla ludzi, również dla mieszkańców i również dla dzieci. Jeżeli mówimy o reformie oświaty w gminie, to mówimy o liczbach też i o faktach. Jeżeli mowa jest o budynku, który jest w dobrej kondycji, jestem po części w stanie się z tym zgodzić, natomiast nigdy w debacie publicznej ani wśród moich argumentów nie pojawiało się przekonanie, że ten budynek należy jakoś zrujnować, przecież on pozostanie w imieniu gminy. Natomiast kluczowa jest sprawa dotycząca liczby dzieci i tego, w jaki sposób finansowana jest oświata w całej Polsce, również w gminie Grudek nad Dunajcem, a więc te potrzeby oświatowe, wcześniej subwencje, są liczone na podstawie liczby uczniów. Im mniej uczniów, tym większa jest dopłata z budżetu gminy do oświaty. Przy 74 milionach budżetu my w roku 2025 wydajemy na oświatę 33 miliony, uwzględniając również wydatki inwestycyjne. Natomiast patrząc przez pryzmat utrzymania szkół, dopłacamy do tych szkół już nie 7, tak jak to było względem planów z września poprzedniego roku, kiedy przygotowywaliśmy powoli dokumenty dotyczące uchwały intencyjnej, ale już ponad 8 milionów złotych. Jest to droga po prostu donikąd. I trzeba powiedzieć sobie wprost, że tak jest.
Mhm. Czyli likwidacja placówki w lipcu sprawiłaby, że pojawiłyby się oszczędności?
Tak, według planów do budżetu na 2025 rok jest to 2 miliony złotych rocznie.
Mieszkańcy więc pytają też, co z tym budynkiem, co tam się będzie działo, skoro jest to jednak budynek o dobrej kondycji.
Ja przedstawiam i na sesji, co pamiętam, na spotkaniu z rodzicami tych uczniów, informację, że ten budynek pozostanie w imieniu gminy. Złożyłem propozycję, aby część tego budynku wyremontować na potrzeby wiejskie, utworzenie świetlicy wiejskiej, przestrzeni czy to dla seniorów, czy dla dzieci, czy dla koła gospodyń wiejskich, bo są takie programy, żeby dofinansować świetlice wiejskie. Teraz Urząd Marszałkowski taki program ogłosił, którym zamierza nasza gmina aplikować. I to jest jak najbardziej do zrobienia. Niech ten budynek służy ludziom.
Mhm. Czyli wciąż mieszkańcy mogliby z niego korzystać. Jest też grono ludzi, mieszkańców tej miejscowości, ale także z okolic, którzy zaproponowali plan, który miałby uratować tę szkołę. Zebrali podpisy. Wiemy, że było ich blisko 300. I dotyczy ten plan utworzenia w szkole oddziałów integracyjnych, które pozwoliłyby na przykład na edukację tutaj dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Co pan na taką propozycję?
No, ja zastanawiam się nad dwoma aspektami w tej sprawie. Po pierwsze, to pismo czy ten pomysł stworzony przez mieszkańców, on się już wydarzył w roku poprzednim. Jaki był efekt? Że rodzice zdecydowali się wysłać swoje dzieci do innych placówek w gminie Grodek nad Mańcem, a także i poza. I to oddziały integracyjne zostały utworzone i nauczyciele wspomagający są dla dzieci w różnym stopniu niepełnosprawności w różnych szkołach na terenie gminy Grodek nad Mańcem. Nie trzeba patrzeć daleko i w szkole wsiennej jest nauczyciel wspomagający, to jest w odległości bodajże 2,8 km do szkoły w Lipiu, jest taki nauczyciel i w szkole w Lipiu jest dwójka bądź nawet trójka nauczycielów wspomagających, jest klasa integracyjna, więc ten pomysł po prostu już kiedyś został poddawany, on się nie zrealizował, bo rodzice sami podjęli inną decyzję. Więc tu wracamy cały czas do punktu wyjścia. Natomiast jeżeli mowa już jest o tych podpisach, to jest najciekawsza sytuacja w tej sprawie, że cały czas ktoś się powołuje na podpisy, które w rzeczywistości nie istnieją. Znaczy nie istnieją w tym sensie po pierwsze, że te podpisy nie są potwierdzone ani numerem PESEL, ani numerem dowodu osobistego, to jest raz. Po drugie, wśród tych podpisów wielokrotnie podpisywane są te same osoby, kilkukrotnie, więc tych podpisów nawet nie ma 270, tylko z tego co patrzyłem to jest przez pół. I po trzecie, tam znajdują się podpisy mieszkańców, ale sąsiednich gmin. No to w ogóle dla mnie to jest śmieszne, że tak zostało to skonstruowane i stworzone. Natomiast ja do tego wniosku się odnosiłem na sesji z tego co pamiętam, bo zostało to pismo rozpatrywane i przekazywane też radnym, się z nimi zapoznawali. Natomiast przez to, że on nie jest w żaden sposób skuteczny, to ciężko się do niego poważnie odnosić. Też dziwię się, że kuratorium oświaty się powołuje na tę liczbę podpisów w tym postanowieniu, skoro one nie istnieją albo nie wiem, czy w ogóle się zapoznawało z tymi podpisami. To jest następna rzecz, od której należy zacząć dyskutując o tym postanowieniu kuratora oświaty.
Tutaj też mieszkańcy, którzy zbierali te podpisy, podkreślali, że ta propozycja ratunku to jest kwestia utworzenia placówki, która miałaby przyjmować nie tylko dzieci z samej gminy, ale i okolic. Stąd właśnie taka inicjatywa. A nawet tutaj te starania idą tak do przodu, że mieszkańcy postanowili zorganizować zbiórki, które mają się pojawić na dostosowanie tego budynku do potrzeb takiej sali.
Ja powiem w ten sposób. Informowałem mieszkańców, jeżeli są zdeterminowani, tak im zależy na tym, aby ta szkoła funkcjonowała, że ja ją wydzierżawię, udostępnię stowarzyszeniu za złotówkę. Jeżeli uznają, że przyciągną tylu uczniów, że będzie się w stanie ta szkoła utrzymać, bardzo proszę, nie ma żadnego problemu. Na pewno przekonam radnych do tego pomysłu, że powstała tam szkoła niepubliczna prowadzona przez stowarzyszenie.
Czyli
ta propozycja cały czas jest otwarta.
Nie zamyka pan tutaj drogi ewentualnym stowarzyszeniem?
Nie, natomiast podejrzewam, że ewentualni wnioskodawcy tego pomysłu wiedzą, że to jest strasznie mało realne do wykonania z ich strony, bo tam rzeczywiście ostatecznie tych dzieci po prostu nie ma i nie będzie. Więc się tego pomysłu nie podejmują i próbują zrzucić odpowiedzialność na samorząd. Natomiast samorząd patrzy przez pryzmat sieci wszystkich szkół, patrzy przez pryzmat sieci wszystkich wydatków, również i tych oświatowych. Z mojego punktu widzenia najistotniejsza jest jakość i oferta kształcenia. Jeżeli my jesteśmy w stanie zaoszczędzić na likwidacji 2 miliony złotych i część tych środków postawić w oświacie, ale wydłużyć pracę oddziałów przedszkolnych, zgodnie z potrzebami ludzi, tak aby młodzi rodzice mogli poświęcić się pracy, przywieźć dziecko na godzinę 7, odebrać dziecko godzinie 16 czy 17 z przedszkola. Wydłużyć pracę świetlic szkolnych. To czemu mi tego nie pozwala zrobić kuratorium oświaty? Czy to jest w interesie naszych dzieci, naszej oferty kształcenia, naszej edukacji? Żeby tę ofertę poprawić, żeby ona funkcjonowała jeszcze lepiej. Bo takie są fakty i z tym się nie da polemizować, bo tych argumentów się nie da zbić. I gdybyśmy przeprowadzili jakąkolwiek sondę z innymi samorządowcami, to zakładam, że ponad 90% z nich by mi przyznało rację. Bo nie ma innej drogi, jeżeli chodzi o obecny kształt ustawy i funkcjonowanie gmin i ich zadania związane z oświatą, żeby podejmować inne działania mające na celu oszczędność w oświacie, uwzględniając również to, że gminy muszą dopłacać do średniego wynagrodzenia nauczycieli w zależności od ich stopnia awansu, czy to jest nauczyciel początkujący, mianowany, czy dyplomowany. Więc ja się od tej decyzji odwołam. Jeżeli ministerstwo podtrzyma decyzję kuratorium, to trudno, natomiast nikt nie będzie mi w stanie później zarzucić, że nie alarmowałem o problemach dotyczących funkcjonowania gmin i kosztów bieżących naszej gminy. Będę wtedy mógł powiedzieć, że słuchajcie, chciałem, robiłem co mogłem, natomiast polskie państwo uznało inaczej, więc ja prawa łamać nie będę i będę wykonywał to, co jest zgodnie z przepisami, nawet jeśli się z tym wewnętrznie nie będę zgadzał, jak i pozostali radni, którzy są, przypomnę, reprezentantami głosu swoich okręgach wyborczych, swoich mieszkańców. Więc obopólna zgoda z wszystkich, być może za wyjątkiem części mieszkańców Lipia, żeby to szkołę zlikwidować i to pokazało głosowanie radnych. Nie było ani jednego głosu przeciwnego w tej sprawie.
Panie wójcie, czyli wchodzicie na ścieżkę odwoławczą. Powiedzmy jeszcze jedno zdanie. Co w momencie, kiedy szkoła zostanie już zlikwidowana, jeśli taka decyzja ostatecznie zapadłaby ze strony ministra edukacji, co z tymi dziećmi, które znajdują się w Lipiu? Jak organizowany będzie dowóz do innych szkół i jakie to będą szkoły?
No, zaproponowana w uchwale intencyjnej jest szkoła podstawowa w Grudku nad Dunajcem, dysponująca nie tylko olbrzymią powierzchnią, liczbą sal, ale ogromną halą gimnastyczną, bardzo dobrym dojazdem, drogą wojewódzką do tej szkoły. W pobliżu znajduje się biblioteka publiczna gminna. Dowóz byłby organizowany z miejscowości Lipie, jest to nasz obowiązek, żeby dowieźć te dzieci. Nie ma z tym żadnego problemu i taki dowóz będzie zorganizowany.
Czyli tutaj transport do tej najbliższej placówki miałby być zapewniony. W takim razie będziemy czekać na to, jak rozstrzygnie się sprawa w wyższych instancjach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.